naszych katechezach. Oczywiście skupiamy się na wyznaniu wiary chrześcijańskiej i rozpatrujemy hierarchiczną strukturę Kościoła w tym momencie, a szczególnym punktem, którym dzisiaj się zajmiemy, to misja nauczania. Misja nauczania hierarchicznej struktury Kościoła. No, bardzo to brzmi zawile. Jeszcze jak do tego dodamy na przykład urząd nauczycielski, magisterium Kościoła, to dla może wielu z Państwa może być to jakoś trudne do zrozumienia, bo dlaczego istnieje coś, może ktoś zadać pytanie, dlaczego ktoś coś istnieje w Kościele, coś takiego autorytatywnego jak magisterium Kościoła, jakiś taki urząd nauczycielski Kościoła, to tak brzmi, jakby my tutaj tacy szarzy ludzie i którzy gdzieś tam żyjemy, a to tak nad nami taki wielki gdzieś postument i na tym postumencie siedzą gdzieś może ludzie w takich szklanych twarzach i coś nam głoszą z góry. I tak mamy żyć. Nieraz tak to jest odbierane, a może nie w tym sens, nie w tym rzecz, żeby tak to odbierać. Chodzi o coś innego zupełnie. Chodzi o nasze zbawienie. Chodzi o to, że ta struktura hierarchiczna Kościoła, tak, ma za zadanie, ma misję nauczania. I o tej misji dzisiaj będzie kilka słów. Mam nadzieję, że choć na chwilę, jakoś, choć w jakimś malutkim stopniu uda się odsłonić pewną część z tego, czym jest ten Urząd Nauczycielski Kościoła, czym jest ta misja nauczania, co z tą misją związane, na przykład nieomylność, że papież jest nieomylny. No na to się wielu nie godzi. Wielu odwraca wtedy głowy, mówi o jakiejś zaściankowości, o nazwijmy to średniowieczu. Nie rozumiem tego hasła, dlaczego jeżeli coś jest dziwnego, to kojarzone ze średniowieczem, skoro średniowiecze to było jedna z najpiękniejszych epok w historii całego świata. Niesamowite odkrycie, ale to już jest parafrazując. Dlaczego tak niektórzy, bo nie rozumieją, bo po prostu może to jest niezrozumiałe, może nikt jakoś za bardzo nie wytłumaczył, może zignorowany temat. A dziś spróbujmy choć na chwilę stanąć nad tym, pochylić się i po prostu zgłębić. Od początków dziejów Kościoła za jedno z podstawowych zadań biskupów uważano posługę głoszenia Ewangelii oraz strzeżenia depozytu wiary. Święty Hieronim, kiedy komentował list do Efezjan, mówił tak: kto jest pasterzem, musi być również nauczycielem. Katedra biskupa staje się symbolem i równoważnikiem właśnie tego magisterium, tego urzędu nauczycielskiego. I również jego świątynie zwie się katedrą, miejscem, w którym i z którego się naucza. I takie widzenie ministerium biskupów wynika z przeświadczenia, że dzięki sukcesji są oni we wspólnotach chrześcijańskich autentycznymi następcami 12. Cały czas musimy to mieć na uwadze, że każdy biskup jest następcą apostołów. A z woli Chrystusa ich posłudze towarzyszy szczególny autorytet i dar prawdy. Skąd to przekonanie, że towarzyszy ten szczególny autorytet i ten dar prawdy? Skąd to przekonanie? Po pierwsze, z analogii, którą Jezus przeprowadza pomiędzy swoim posłannictwem a misją 12. Pamiętam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, i tak dalej. Dużo jest tego, że Ojciec mnie i ja was. Czyli jest tutaj porównanie, pewna analogia, podobieństwo pewne w misji Chrystusa, którą dostał od Ojca, i misji naszej, którą dostajemy od Chrystusa, w misji szczególnie apostołów i ich następców. Także to przekonanie płynie z konsekwencji, które płyną z przyjęcia lub nieprzyjęcia orędzia apostolskiego. Pamiętamy, kto was słucha, mnie słucha, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, kto was nie przyjmuje, kto wami gardzi, mną gardzi. Pamiętamy te słowa. To przekonanie o tej posłudze towarzyszy szczególny autorytet i dar prawdy płynie również z asystencji Chrystusa i Ducha Świętego w ich dziele nauczania, uświęcania i pasterzowania. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia prawdy i poślę wam ducha prawdy, który ukaże wam całą prawdę. Pamiętamy, te wszystkie stwierdzenia przypominają, od razu przychodzą na myśl Pana Jezusa, kiedy wypowiadał się do apostołów o ich misji, o tym, że mają dalej iść głosić, idźcie i głoście całemu światu. Wymowną oznaką wiary w dar prawdy towarzyszący posłudze biskupów są świadectwa najstarszej tradycji. I zobaczmy, jakie to są świadectwa. Między innymi oczywiście, bo wiadomo, że wszystkich tutaj nie przytoczymy, ale przynajmniej jakieś fragmenty. Święty Klemens Rzymski w liście do kościoła w Koryncie odwołuje się do wspomnianej wyżej analogii posyłania i pisze tak. Ojciec, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, apostołowie. Apostołowie głosili Ewangelię, którą otrzymali od Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus został posłany przez Ojca. Chrystus pochodzi zatem od Boga, apostołowie zaś od Chrystusa. Jedno i drugie w tym właśnie porządku stało się zatem z woli Bożej. Pouczeni przez Jezusa Chrystusa, w pełni przekonani przez Jego zmartwychwstanie, umocnieni w wierze w Słowo Boże, wyruszyli apostołowie w świat i z tą pewnością, jaką daje Duch Święty, głosili dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nauczając po różnych krajach i miastach, spośród pierwocin swojej pracy, wybierali ludzi wypróbowanych duchem i ustanawiali ich biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących. Święty Klemens Rzymski, początek kościoła przecież, słyszymy, jak ładnie tutaj nam przekazuje pięknie, głęboko o tym, że Jezus Chrystus został posłany przez Ojca i Jezus Chrystus posyła dalej i ci dalej też posyłają następnych. Zobaczmy, co stwierdza święty Ireneusz w Adversus Hereses. Jest tam napisane tak. Dlatego trzeba słuchać prezbiterów, którzy są w kościele. Jak wykazaliśmy, są oni następcami apostołów i wraz z sukcesją w episkopacie otrzymali wedle upodobania Ojca niezawodny charyzmat prawdy. To następny ojciec kościoła, święty Ireneusz. Synody już w II wieku i sobory, na wzór decyzji tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, powoływały się na szczególną asystencję Ducha Świętego. I posłannictwo nauczycielskie biskupa jest realizowane w formie takiej zwyczajnej, takiej codziennej troski o prawdę Ewangelii w powierzonym jego pieczy kościele. I to w takiej formie zwyczajnej, trzeba powiedzieć, nie jest nieomylne. Wprowadzamy takie różne, już widzę, terminy. Forma zwyczajna, forma uroczysta, nieomylne nauczanie, zwyczajne nauczanie. No właśnie, może zobaczmy do katechizmu Kościoła katolickiego. W 890 punkcie tutaj jest napisane tak, że misja urzędu nauczycielskiego jest związana z ostatecznym charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z Jego ludem. I urząd nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary. Czyli widzimy, że urząd nauczycielski Kościoła ma dbać o wiarę, o przekaz, o jej czystość tej wiary i uchronić lud od błędu, od jakiejkolwiek naleciałości, jakiejś skazy na tym depozycie wiary, na tej wierze, która jest przekazywana od pokoleń, od 2000 lat i jest tą samą wiarą, którą wierzyli apostołowie. I zwyczajne nauczanie biskupie może jednak, jak przypomina Konstytucja o Kościele, przybrać formę też nauczania nieomylnego. To zwyczajne takie nauczanie, czyli to nazwijmy to codziennie, może przybrać formę nauczania nieomylnego. Kiedy? Po pierwsze, gdy biskupi rozproszeni po całym świecie głoszą jakąś naukę dotyczącą wiary lub moralności i zachowują jedność z głową, kolegium oraz z braćmi i jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie uznane. Do tego jeszcze wrócimy, do tego punktu, do nauczania nieomylnego, bo należy zapytać się, kto tą nieomylnością się cieszy. Tutaj w punkcie 891 Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje nam, że nieomylnością cieszy się biskup Rzymu, czyli Ojciec Święty. Następnie kolegium biskupów, a to właśnie to, co przed chwilą przytoczyłem, że biskupi rozsiani po całym świecie wraz z głową Kościoła jednomyślnie wszyscy się zgadzają na pewne zdanie, które ma być definitywnie uznane. To jest określone jasno, że to jest definitywna odpowiedź. I trzecie to są sobory. No ale zobaczmy właśnie może na przykładach, jak to wygląda. I w takiej pięknej też książce Świadectwo i sens księdza Henryka Severiniaka, to jest teologia fundamentalna, jest przytoczone takie zdanie, że z najbardziej charakterystycznym przypadkiem tego typu nauczania nieomylnego mamy do czynienia we fragmentach encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae z 1995 roku, dotyczących niegodziwości zabójstwa, aborcji i eutanazji. Przepraszam. I papież ogłasza tam w numerze 57. Posłuchajmy. Absolutna nienaruszalność niewinnego życia ludzkiego jest prawdą moralną bezpośrednią wynikającą z nauczania Pisma Świętego, niezmiennie uznawaną przez tradycję Kościoła i jednomyślnie głoszoną przez jego magisterium. Ta jednomyślność jest oczywistym owocem nadprzyrodzonego zmysłu wiary. Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami Kościoła katolickiego potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta oparta na owym niepisanym prawie, który każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje w swoim sercu, jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez tradycję Kościoła oraz nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Jest jeszcze na przykład drugie orzeczenie, przeczytam tylko po to, żeby później coś pokazać na podstawie tych orzeczeń. W punkcie 62. W dziedzinie aborcji nauczanie Kościoła nie zmieniło się i jest niezmienne. Dlatego mocą władzy, której Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami, którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży, w ramach zaś konsultacji wyrazili jednomyślnie, choć byli rozproszeni po świecie, aprobatę dla tej doktryny, oświadczam, że bezpośrednie przerywanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta oparta na prawie naturalnym i na Słowie Bożym spisanym jest przekazana przez tradycję Kościoła i nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. I w tych orzeczeniach Jan Paweł II wyraźnie podkreśla, że chodzi o istotne prawdy moralne nauczane przez magisterium zwyczajne, że ogłasza je w komunii z braćmi w biskupstwie i że jest to nauka definitywna. Także widzimy, że Ojciec Święty ma nieomylność, ma taką możliwość mówienia nieomylnego, nauczania nieomylnego. No popatrzmy jeszcze dalej, właśnie wejdźmy w ten punkt nieomylności Ojca Świętego. 18 lipca 1870 roku ojcowie pierwszego Soboru Watykańskiego konstytucją Pastor Eternus ogłosili właśnie dogmat o nieomylności papieskiej. Biskup rzymski, gdy przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą na cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności. Dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką boski Zbawiciel chciał, aby jego Kościół był obdarzony w definiowaniu nauki wiary i moralności. To oczywiście tekst, treść tego dogmatu. Widzimy, że w dziedzinie wiary i moralności, gdy sprawuje urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, czyli jako ten najwyższy urząd w Kościele, kiedy się wypowiada z tego urzędu, kiedy w dziedzinie wiary i moralności, dzięki temu, że dzięki opiece Bożej przyrzeczonej przez w osobie Piotra Apostoła, właśnie posiada tę nieomylność. Nauka ta została potwierdzona i wyjaśniona właśnie przez Sobór II Watykański. Tutaj czytamy w Konstytucji o Kościele: nieomylnością z tytułu swego urzędu cieszy się biskup rzymski, głowa kolegium biskupiego, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. Toteż orzeczenia jego słusznie zwane są nienaruszalnymi same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła, jako że ogłoszone zostały z pomocą Ducha Świętego i dlatego nie potrzebują niczyjej aprobaty, ani nie dopuszczają odwoływania się do niczyjego sądu. Nie ma tak, że nagle robimy głosowanie w Kościele. No, czy jesteśmy za tym, czy za tym. Zrobimy głosowanie w Kościele, czy... No, czy Maryja została w niebo wzięta? No, ktoś powie, no nie została, no bo przecież w Piśmie Świętym tego nie ma. Nie ma nigdzie opisanej. Nie ma tego. No i powstaje spór, ludzie zaczynają się spory, przychodzi dzień głosowania. Jeśli jeszcze kto ma lepszą reklamę, ten oczywiście bardziej przekonuje ludzi. I w tym momencie ludzie głosują i okazuje się, no nie ma, że Maryja, może mogłoby się tak okazać, tak, że Maryja nie została wzięta do ziemi. No i popatrzmy, do czego dochodzimy, do pewnych jakichś dziwnych rzeczy. Po to jest właśnie ten urząd nauczycielski Kościoła, po to jest też Chrystus dał tą nieomylność właśnie Piotrowi, dał jego następcom tą nieomylność, czyli to mówienie ex cathedra, aby oni dbali o wiarę, o przekaz wiary, o czysty przekaz wiary i żeby zachowali lud Boży od błędów. Od błędów. I wiemy, przecież został ten dogmat przez Ojca Świętego ogłoszony, bo dogmat nie jest jakoś nagle tworzony, bo to też nie można tak mówić, że coś jest tworzone, nagle coś się w Kościele wytworzyło. Nie, to jest ogłoszone, to jest odkrywane, bo to zawsze jest. Tylko jest w pewnym momencie odkrywane, że tak jest. I jeszcze raz wróćmy do tego, są te cztery przypadki, cztery punkty nauczania papieskiego, gdy jest nieomylne. I posłuchajmy, jakie to są właśnie te punkty. Papież przemawia jako najwyższy pasterz i nauczyciel całego Kościoła, a nie na przykład jako patriarcha Zachodu, nazwijmy to, czy jakiś wybitny autorytet moralny. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ma świadomość i właśnie z tego urzędu przemawia, że jest papieżem, że jest najwyższym pasterzem, najwyższym nauczycielem całego Kościoła. Po drugie, wyraźnie określa i podaje do publicznej wiadomości, że jego rozstrzygnięcie jest ostateczne i definitywne. To jest ważne, żeby to było zawarte. Definitywnie i ostatecznie. Trzecie, wyraźnie określa i podaje do publicznej wiadomości, no to już mówiłem, przepraszam, w sprawach wiary i obyczajów, a nie na przykład jakiejś dyplomacji, czy stylu w literaturze, czy jakiejś mody. To jest ważne, że w sprawach wiary i obyczajów. Obyczaje oznacza obecnie naturalny ład moralny oraz związane z nim środki potrzebne do osiągnięcia zbawienia. Chodzi o moralność, o tą harmonię moralną, nazwijmy to tak. I po czwarte, nakłada obowiązek przyjęcia przez cały Kościół. I jest obowiązek tego przyjęcia. To nie, że ja sobie będę teraz dyskutował, czy mam to przyjąć, czy nie mam, ja to myślę inaczej. Wydaje mi się inaczej. Nie mam żadnych argumentów oczywiście, ale wydaje mi się, że jednak nie. Nie o to chodzi. To jest obowiązek w tym momencie. Dlaczego? bo to są kardynalne sprawy. Zauważmy, że Ojciec Święty niecodziennie się wypowiada ex cathedra. Niecodziennie wygłasza tą taką uroczystą, nieomylną, ogłasza jakąś prawdę. To jest niecodziennie, to jest naprawdę, on musi być pewien tego wszystkiego, to jest przemodlone, to jest weryfikowane razem w gronie też kolegium biskupów. Także widzimy, że tu nie może być mowy o jakiejkolwiek pomyłce i ma świadomość wielkiej wagi, jaka na tych słowach ciąży. Wielkiej wagi tych słów, wielkiej wagi prawdy, którą ogłasza. I jest przekonany, że Bóg właśnie w tym momencie domaga się, aby to zostało ogłoszone, czyli odkryte. Dogmat ogłaszany, czy nie tylko dogmat, ale jakakolwiek prawda w sposób nieomylny, że tak jest, no to jest, może przez analogię, przez jakieś podobieństwo, zobaczmy, no, kontynent amerykański istniał, po prostu istniał, ale trzeba było Krzysztofa Kolumba, który tam dopłynął, tak, w tym, pod koniec XV wieku, ale on istniał wcześniej, to nie jest tak, że nagle Kolumb stworzył Amerykę. On po prostu w tym momencie odkrył, ukazał światu, tak? I tak samo jest podobnie właśnie z tymi prawdami, które są orzekane w sposób nieomylny. One zawsze istnieją, od zawsze ta prawda istnieje. Tylko w tym momencie jest ona przedstawiona światu. I dalej, przedstawiona światu dla zbawienia każdego z nas. Po drugie, dla ustrzeżenia przed błędami po to, aby była obowiązkowo w tym momencie przyjmowalna przez każdego katolika, przez każdego, kto podlega tej władzy, temu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. Wiemy też, że kolegium biskupów sprawuje, ma tą nieomylność, ale to już mówiliśmy, że wtedy, kiedy rozproszeni po całym świecie głoszą jakąś naukę dotyczącą wiary lub moralności i zachowują jedność z głową kolegium oraz z braćmi w biskupstwie i jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie uznane. To jest ważne, to stwierdzenie definitywnie. Ale też nauczanie kolegium biskupiego przybiera formę uroczystą, kiedy na soborze. Sobór jest to powszechne zgromadzenie kolegium biskupów z papieżem na czele, zwołane w trosce o wzrost wiary i pomnożenie jedności Kościoła. W uzasadnieniu nieomylności soborowej z dawien dawna odwoływano się do formy dekretu apostolskiego. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. To jest taka forma i starożytnej tradycji obowiązalności orzeczeń soborowych. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, tu warto zajrzeć do Dziejów Apostolskich, 15 rozdział 28 werset, tam to szerzej zgłębimy. I wymienia się następujące warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było uznać, że dany tekst soborowy zawiera nauczanie nieomylne. Po pierwsze, moralna jednomyślność ojców soborowych. Po drugie, zatwierdzenie przez papieża. Po trzecie, ściśle określona forma nauczania prawdy. Nie są nieomylne uzasadnienia, komentarze, jakieś wnioski wyprowadzane z tej prawdy. Ale chodzi tu o fragmenty dokumentów soborowych, w których wyraźnie, niedwuznacznie, ale to jest wyraźne, to nie da się inaczej interpretować, i zasadniczo pozytywnie określa się daną naukę jako ostateczną i konieczną do wierzenia. Także widzimy, że Kościół Święty ma ten dar i tę asystencję Ducha Świętego w nauczaniu, w tym zwyczajnym, do którego jako wierni powinniśmy okazać religijną uległość ducha, czyli formować swojego ducha, formować, pytać się, zgłębiać to wszystko po to, żeby iść w tą stronę, ale też i nauczanie to nieomylne, to uroczyste, do którego my jako wierni te orzeczenia mamy przyjąć posłuszeństwem wiary. Tu już nie ma miejsca na dyskusję. To jest po prostu przyjmowanie, bo tak jest. bo tak jest i to oczywiście jest komentowane, dlaczego tak jest. Przecież nikt nie mówi, i czytaliśmy te fragmenty z encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II, przecież nie powiedział tak, że przerywanie ciąży jest złe, jest poważnym nieładem moralnym, bo tak jest. Tak nie napisał. Tylko jasno wyraził, że mocą urzędu i tak dalej, tak wraz z komunii, z biskupami i tak dalej, oświadczam, że oświadczam w ogóle to stwierdzenie, to już jest takie wielkie, mocne, że to i to jest płodem, ponieważ i to jest, ponieważ, i już jest tłumaczenie, że tak jest tutaj w Piśmie Świętym i tak jest, zgodnie z tradycją Kościoła, to wszystko jest i to jest zgodne z prawem naturalnym, żeby taką prawdę ogłosić człowiekowi. Czyli te rzeczy, które są ogłoszone ex cathedra, czyli nieomylnie, mamy obowiązek w posłuszeństwie wiary przyjąć, natomiast to zwyczajne nauczanie mamy być ulegli religijnie, czyli co? Formować się w tym kierunku, iść w tym kierunku, bo chodzi o nasze zbawienie, o nic innego. Oczywiście to wszystko jest w dziedzinie wiary i moralności. To nie, że na przykład papież ubierze takie buty, czy inne, czy ten biskup będzie, nie wiem, czytał taką książkę, czy inną, chociaż warto naśladować w dobrym zawsze naśladujcie. Przecież Pan Jezus mówi, że żeby naśladować Jego, słuchać Jego uczniów i tak dalej. Warto w dobrym naśladować innych, a nauki, która jest pieczołowicie strzeżona w Kościele katolickim, która ma za zadanie uświęcanie człowieka, każdego z nas, prowadzenie do nieba, to jest zadanie urzędu nauczycielskiego tych, którzy zostali wybrani przez Pana, tych, którzy zostali następcami apostołów, tych, którzy wybierają następnych właśnie przy tej asystencji Ducha Świętego zgodnie z formą, z tradycją wybierania następców.